Krok siódmy. Zgoda. Gotowość przemiany. Pokornie błagaliśmy go, by uwolnił nas od naszych słabości.
Zastanawiamy się od jakiegoś czasu, a w każdym razie ja zastanawiam się od kiedy usłyszałem o programie 12 kroków. Czy to program dla wszystkich, czy tylko dla tych, których poturbowały jakieś używki bądź jakieś zachowania kompulsywne. I im bardziej ten program staje mi się bliski, tym bardziej widzę, że jest on uniwersalny. I zgoda na ten fakt, że ten program jest na pewno dla mnie. Pamiętam, kiedy przyszła do mnie i pamiętam, jaki spokój wewnętrzny spowodowała. No nie znaczy, że zaraz się rzuciłem do realizacji tego programu w swoim życiu. Było do tego jeszcze bardzo daleko, ale ten pokój pozostał mi w pamięci. W siódmym kroku mamy się zgodzić na to, że wszystko ma się zmienić, a w każdym razie mamy zadeklarować gotowość do przemiany. Jacku, czy jest warunkiem koniecznym nasza zgoda, by coś się zaczęło zmieniać? Czy nie dzieje się, czy nie ma czasem pomocy z góry, która pomaga nam się nawet mimo naszej niezgody wydobywać z naszych bied?
No niestety albo stety, bo to wszystko zależy od tego, jak na to patrzymy. Muszę powiedzieć, że nie. Musimy wyrazić zgodę, musimy wyrazić chęć, potrzebę, musimy wprost zwrócić się. Pan Bóg, przysyłając nas na ten świat, wyposaża nas w wolność. I objawia to się prawem do wolnych wyborów. Ta wolność jest naszym uprawnieniem, przymiotem, wartością, z której my, no niestety, bardzo często nie umiemy korzystać, ale właśnie bez wolnego, świadomego, to nie chodzi też, to jest ważne, nie chodzi tu o takie powiedzenie, tak chcę i już. No bo tak mi się wydaje, tak? Czy takie mam przemyślenie, albo tak jestem gotowy. To musi być gotowość pełna, czyli musi być spójność w mojej osobie, we wnętrzu mnie, w gotowości do tego, aby coś się zadziało w moim życiu. Pan Bóg przyjdzie tylko wtedy i wtedy będzie niósł mi pomoc, kiedy naprawdę ja będę tego chciał. Co to znaczy? To znaczy, że kiedy ja nie znam samego siebie i mówię, że czegoś chcę, a moje emocje na przykład, albo moje, nie wiem, przyzwyczajenia czy nawyki tego tak naprawdę nie chcą, to wysyłam Panu Bogu komunikat tak zwany niespójny, nie? Czyli co innego mówię, a co innego tak naprawdę jest we mnie. I wtedy Pan Bóg nie przychodzi, bo on musi
uszanować moją wolność.
Tak, on uszanuje moją wolność. Ponieważ jestem w wątpliwości, a więc nie podejmuję wolnej decyzji, wtedy nie przychodzi. Krok siódmy tak naprawdę jest nie tyle może krokiem zgody, gotowości, bo tu bardziej w tym duchu działał krok szósty, ale jest krokiem pokory. W brzmieniu kroku siódmego jest o tym, że pokornie poprosiliśmy, czy pokornie błagaliśmy Boga o uwolnienie nas od tych cech charakteru.
Mówisz pokory, a wielu, powinienem mówić w osobie pierwszej, ale no na pewno ja również, słysząc te słowa, myśli upokorzenie.
No wiem, mam tego świadomość, sam często w ten sposób podchodziłem do pojęcia pokory. Natomiast osoba pokorna nie poczuje się upokorzona, czy też nie może nawet zostać upokorzona, bo z samej właśnie pokory, świadomej pokory wynika to, że upokorzenie mieć miejsca nie może. Upokorzyć można osobę dumną, czyli tą, której brak pokory.
Dumę zgubiliśmy, mam nadzieję, w pierwszych sześciu krokach, które ty świetnie streściłeś w trzy pierwsze. Możesz przypomnieć to streszczenie?
Tak, to jest takie krótkie przypomnienie jakby w duchu programu 12 kroków w anonimach alkoholików, którzy mówią w ten sposób, że pierwszy krok to ja nie mogę, drugi krok to on może, a trzeci krok ja mu pozwolę.
Mhm. Czy jest podobna ściąga do piątki, czwórki, piątki i szóstki, czy już nie ma?
Pewnie tak, ale ja akurat tego nie znam, już się w to tak specjalnie zagłębiałem. Kroki trzy pierwsze są o tyle istotne, ponieważ są krokami wprowadzenia w pracę w sobie i w pracę nad sobą. Dlatego też one tutaj są jakby takimi różnymi przewodnikami, dodatkowymi opatrzone. Późniejsze kroki są krokami pracy i jak tośmy, mam nadzieję, pokazali w mniejszym czy większym stopniu, ta praca sama w sobie jest zasysająca, jakby zachęcająca do głębszego wchodzenia, choć często też odpychająca, prawda, czy frustrująca. Jednakowoż program jest tak skonstruowany, jego funkcjonowanie w nas, a jeszcze ten aspekt duchowy tego programu, który jest tu w przypadku programu 12 roków dla chrześcijan mocno wyeksponowany, powoduje, że on działa niemalże w czasie rzeczywistym. Czyli ja pracując nad programem, czytając tą książkę, rozważając te informacje, które z tego się płyną, zastanawiając się nad dosłownie każdym słowem cytatów, które są ujęte, ponieważ są tak syntetyczne, a jednocześnie tak bogate w swój przekaz, wchodzę w pracę w programie. On po prostu we mnie pracuje. Rzeczywiście staje się bardziej pokorny, rzeczywiście błagam, choć może nawet rozumowo tego nie czuję, ale we mnie powstaje ten krzyk błagania, we mnie powstaje to pragnienie, ta chęć, ta potrzeba oczyszczenia mnie z tych błędów, które i słabości, które zobaczyłem w kroku czwartym.
No co to znaczy powstaje? Znaczy sam ją zapraszam chyba, czy ona się dzieje z, na zasadzie, nie wiem, pączkowania niewiadomego z niewiadomego.
Święty Paweł powiedział, Pan Bóg jest źródłem chcenia. Mojego chcenia źródłem jest Pan Bóg. Żeby powstało we mnie chęć, prawdziwa, rzeczywista chęć zwrócenia się do Pana Boga, poproszenia Go o ingerencję w moim życiu, zgodzenie się tym samym na to, że ta ingerencja nastąpi i jej skutki będą takie, jakie On widzi w swoim dobru, to powstaje.
Ten krok jest krokiem oczywiście no, milowym, znaczy takim szpagatem niemal między tym, co ukochaliśmy, no, taką miłością chorą, ale jednak, a tym, co możemy pokochać, bo brzmi ten krok, pokornie błagaliśmy Go, czyli Pana Boga, by uwolnić nas od naszych słabości. Słabości, które były całym naszym pokarmem często. Taką radością naszego, nie powiem życia, ale egzystencji, takiej wegetacji.
No, słabości, które często widzieliśmy w kategoriach właśnie odwrotnych, czyli naszych mocy.
Talentów
wręcz, czy nie wiem, wyróżników społecznych, tak?
Tak.
Ale też słabości, które widzieliśmy jako słabości i tu krok siódmy też będzie to pokazywał, ale jesteśmy z nimi tak związani i są nam tak praktycznie potrzebne, że rozstać się z nimi jest niezwykle trudno.
A na konkrecie?
Poczucie krzywdy?
Mhm.
Lęk? Złość?
Co to jest poczucie krzywdy? Dlaczego poczucie, a nie uczucie?
No właśnie, odczucie skrzywdzenia jest uczuciem, które odczuwamy na bieżąco, tak? W chwili, gdy wydarza się jakiś czyn, wydarzenie, sytuacja, która odbieramy jako krzywdzącą nas. Natomiast poczucie jest stanem emocjonalnym, czyli jest takim taką przestrzenią, którą wzbudzamy w sobie na bazie tegoż uczucia, nie? To jest, jak sama nazwa wskazuje, po czuciu. Czyli to jest czas po tym, jak odczuliśmy to skrzywdzenie. Innymi słowy, hołubimy je w sobie. Rozdmuchujemy, rozdrapujemy, powiększamy, dmuchamy w nie, tak? Rozdmuchując je do poziomów wielkich, olbrzymich i jednych przerażających dla innych niezwykle ważnych. I skutkiem tego jest to, że czujemy się głęboko skrzywdzeni. Często tym odczuciem rzeczywistym skrzywdy przykrywamy wiele takich stanów emocjonalnych wzbudzonych w przeszłości, takich poczuć skrzywdzenia, które się biorą z naszych doświadczeń, często z procesu socjalizacyjnego, a więc tego wzrostu, wchodzenia w dorosłe życie. I to poczucie nam służy do tego, żeby jakby wzbudzać jeszcze bardziej w sobie te wydarzenia. A po co? A po to, żeby poczuć się głęboko skrzywdzonym, a w związku z tym dać sobie prawo, a wręcz zapragnąć, zacząć pożądać swoistego zadośćuczynienia, a więc nagrodzenia siebie za tą traumę, którą przeżywamy głęboko, będąc
no tak,
tak bardzo skrzywdzonym.
Pokrętne narzędzie, ale niezmiernie pożyteczne i jakże pomocne mi było przez lata. I teraz ja mam pokornie błagać, żeby był uwolniony z tego, jeśli to mi dawało takie fajne pomosty do różnych myków, wyjść, rozwiązań, kombinacji.
No myślę, że jeśli chodzi o skrzywdzenie, to bardziej do tego będzie właściwy krok ósmy, bo on jest jakby poświęcony szczególnie właśnie krzywdzie i jej pochodnym. Natomiast w kroku siódmym bardziej bym się koncentrował na takich bardziej konkretnych mechanizmach, czy sposobach działania, jak na przykład manipulacja, szantaż emocjonalny.
Żeby chciał z tego zrezygnować, tak?
Tak, żebym...
Jako rzecz nie tylko niegodną, ale w ogóle destrukcyjną dla mnie samego.
Tak, ale też, no, że, nie, że ona godna czy niegodna, to dopiero teraz zaczynam to widzieć, tak? Mm-hmm. Natomiast tak to na nią patrzyłem raczej, że funkcjonalna czy nie. Mm-hmm. I o zgrozo, tak, w moim przeświadczeniu i w moim doświadczeniu życiowym często niezwykle funkcjonalna, tak? A mm-hmm. więc bardzo przydatna. Manipulacja, oszustwo, szantaż, przemoc, nacisk, zależność, prawda? Dobijanie własnej racji, różne tego typu zachowania i działania. Tego typu zachowania i działania powodowały, że wydawało mi się, iż w sposób skuteczny zmieniałem innych ludzi, albo rzeczywistość, mhm. która mnie otaczała, znaczy, tak?
Wydawało ci się, że zmieniasz ludzi, tak, a tak naprawdę zmieniałeś ich zachowania względem siebie tak, by móc ich użyć do swoich celów.
Dokładnie tak jak mówisz, mało tego, były to zmiany chwilowe, często kończące się w przyszłości, chęcią odwetu, tak, chęcią odwetu i to jeszcze z nawiązką, ale to już nie miało znaczenia. Zapamiętywało się zawsze tylko te efekty udane.
Bieżące.
Tak? Bieżące. Mm-hmm. Udało się uzyskać. Później przychodziły konsekwencje, no to się od nich jakoś odcinałem, tak, uciekałem przed nimi, zapominałem, wypierałem. Mechanizmy wyparcia, które poznaliśmy w roku czwartym, bardzo skutecznie pozwalają, bardzo selektywnie zapamiętywać mi wydarzenia mojego życia i chodzi tutaj w kroku siódmym właśnie o to, żeby odzyskać tą pamięć i zobaczyć, że one mają również skutki, efekty właśnie negatywne, czy też po pierwsze negatywne, że są tak naprawdę nieproduktywne, nieskuteczne, nieprzydatne i choć mam bardzo szeroką, bardzo mocną, bardzo silną taką wewnętrzną chęć zatrzymania ich przy sobie, to jednak pokora, w którą wchodzę, szczególnie po kroku trzecim i piątym, kiedy doznaję wielkiego, ale naprawdę wielkiego ukochania przez Pana Boga, pozwala mi spojrzeć na to z innego punktu.
Krok siódmy. Zgoda. Gotowość przemiany.
Krok siódmy i kolejna szansa na to, żeby zmierzać ku wolności. Drodzy przyjaciele, mili państwo, cieszymy się bardzo, że jesteśmy na przylądku dobrej nadziei i słyszymy, mam nadzieję, dobrą nowinę, że 12 kroków do wolności jest także dla nas. Siódmy krok to krok pokory, powiedziałeś Jacku przed chwilą. Mhm. No i rzeczywiście, żeby prosić o to, żeby Pan Bóg pozbawił nas tego, co tak naprawdę umożliwiało nam dzisiaj chodzenie, no co prawda chodzenie o kulach, o protezach i to w dodatku protezach koślawych, ale jednak, no jest rzeczywiście bohaterstwem.
Ja myślę, żebym to powiedział troszeczkę w inną przenośnią. Nie tyle chodzenie o protezach, ile chodzenia szarymi ścieżkami gdzieś tam zapadłych, podmiejskich, powiedzmy sobie, szemranych okolic. Bo tak naprawdę to o to chodzi, nie? Bo nie mamy poczucia, żeśmy jakoś specjalnie kuleli. Natomiast robiliśmy te wszystkie rzeczy w takim szemranym anturażu.
Tam, gdzie ludzie złych profesji mają swoje oceany.
Tak, tam można powiedzieć tak, że dopóki jesteśmy w tych meandrach mechanizmów wyparcia, czy mechanizmów manipulacji, nieszczerości, konfabulacji, zgody na niedopowiedziane prawdy, czy półprawdy, półkłamstwa, mhm. półfałsze, to tak naprawdę nie dobrze czujemy się w środowisku osób mówiących prawdę, patrzących prosto w oczy, będących no, szczerymi. Tak,
szukających takim rzeczywistego kontaktu z nami, z tym naszym ja, które się tak. gdzieś tam budzi.
I nie tylko dlatego, że oni są tak w naszym rozumieniu, w cudzysłowie, naiwni i nieudolni życiowo, ale dlatego, że oni się tak naprawdę nie dają wykorzystywać. Mhm. Bo kiedy nawet udaje się jakąś osobę po raz pierwszy poznaną w swojej naiwności na coś, że tak powiem, podprowadzić, to w konsekwencji to jest jakby nie do przyjęcia, ponieważ ten ktoś jest tak szczery, że powie to wprost. Nie będzie oddawał tą samą bronią, na którą jestem przygotowany, tak? Na nią mam tarczę. Tylko powie mi wprost, okłamałeś mnie na przykład, nie? A to jest jakbym dostał maczugą.
Ale jak to? Jak on mógł mi prosto w oczy powiedzieć prawdę?
Tak, tak jest, dopóki te mechanizmy są we mnie. I ale te wydarzenia jednocześnie są niezwykle ważne, bo te wydarzenia są jakby źródłem mojej zgody, jeszcze do końca jakby tak naprawdę mojej, ale gdzieś we mnie budzące się, właśnie powstające, jak powiedziałem, żeby wejść w postawę pokory. Bo poprosić Pana Boga, to już jest w ogóle rzecz na początku wydaje się niemożliwa. Ale w ogóle poprosić kogokolwiek o coś. Osoba, która ma takie mechanizmy w swoim życiu, o których żeśmy przed chwilą mówili, szczególnie ten poczucie skrzywdzenia, prawda, tak mocno rozdmuchane.
może ewentualnie chcieć być proszona o coś. Dokładnie. Najlepiej błagana.
Dokładnie.
O coś, co sama oczywiście wymyśliła i Dokładnie. Chce zrealizować, Dokładnie. Ale broń Boże odwrotnie.
A teraz przychodzi jakby zobaczenie tego wszystkiego, tej prawdy o sobie, fakt, że akceptacja, miłość Pana Boga, przejście przez krok szósty, krok gotowości, ale teraz przychodzi moment, sprawdzam. Przychodzi moment, wypowiesz, czy nie wypowiesz?
Słowem spowiedź.
No tak, to jest też forma spowiedzi. I to spowiedzi jakby sprawczej, bo spowiedzi z dużo większym ładunkiem pojednania.
To posłuchajmy świętego Jana. Mhm.
Z pierwszego listu Jana Apostoła. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.
Oczyści nas z wszelkiej nieprawości tylko na podstawie tego, że to powiedzieliśmy. To bardzo duża obietnica.
Tak. Ale wypowiedzenie tego musi być właśnie wypowiedzeniem z pełną świadomością, warunek konieczny spowiedzi, tak? Skruchy.
No tak, i świadomości grzechu,
tak?
Chęci
zadośćuczynienia.
A wcześniej nie czynienia tego więcej.
Prawda? A więc niesamowitej pokory.
Mhm.
To nie chodzi o to, żeby przeczyścić sobie kubeczek po to, żeby wypić następny raz. Tu chodzi o to, żeby pokazać sobie, że ten kubeczek już nigdy więcej nie będzie użyty.
I choć będzie być może, to nie to leży u zarania tego czyszczenia kubeczka. Nie dlatego, że on się ponownie przyda do picia tej samej brei, tylko dlatego, że naprawdę pragniemy tej czystości. Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu to te, które najtrudniej wybaczalne są.
A dlaczego? Wierzę,
że w miłosierdziu mogą być one zanurzone również. Właśnie dlatego, że to są te grzechy, kiedy wyznając grzech, już go planuje ponownie.
Ale grzechy przeciwko Duchowi Świętemu muszą być zadośćuczynione i odpuszczone za mojego życia doczesnego. O wszystkie inne mogę jeszcze zadbać po śmierci.
Widzisz? Mocna sprawa.
Mm.
No dobrze, to jak się do tego zabrać, skoro już jesteśmy w kroku siódmym, no to czas pomyśleć, jak to zrobić. Czy my w ogóle potrafimy porzucić nasze negatywne sposoby postępowania bez względu, jak bardzo to zdewastuje nasze tu i teraz?
No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Bez względu na to, jak to zdewastuje, bo rzeczywiście my tak to postrzegamy. Dla nas to jest troszeczkę tak, chociaż już mamy wielką świadomość tego, że altana, w której mieszkam, jest cała zgniła, zgrzybiała, w ogóle grozi zawaleniem i jeszcze chwilę w niej będę, to mnie zgniecie.
Tak, to jednak ale, to jest moja altana.
Ale dzisiaj to jest moja altana, która powoduje, że mi nie kapie ta kołnierz.
Tak jest. I ten smród doskonale już znam.
Tak? Jak się zawali, to wtedy będę piszczał, ale na razie jeszcze stoi, tak?
Czyli lęk.
Tak. Lęk przed nieznanym. Lęk przed zmianą. Czyli to, co tak naprawdę u zarania mojej działalności, mojego rozwoju jakby zniewolenia leży.
Jestem w więzieniu własnych jakichś, kurczę, niewytłumaczalnych zupełnie, na zdrowego ducha biorąc, uzależnień. Znaczy siedzę sam dobrowolnie w klitce, jeden na jeden i nie chcę jej opuszczać, dlatego że jest moja.
Raz, że jest moja, a dwa, że jak wyjdę, to pewnie dostanę czymś po nosie.
A dostanę?
I trochę tu mam racji.
Mhm.
Bo rzeczywiście po nosie dostanę. Ale dostanę po nosie tym, czym powinienem dostawać od początku, kiedy, że tak powiem, wchodziłem w swoje dorosłe życie.
Mhm.
Czyli ucieczka przed tym, co jest
nieuniknione, czyli konsekwencją działań.
Konsekwencją w ogóle życia, tak? Czyli to, że jestem człowiekiem, to, że mam w związku z tym,
albo kobietą,
to, że mam w związku z tym z jednej strony powinności, obowiązki, z drugiej strony ograniczenia, słabości, niemożności.
Z trzeciej prawa i przywileje.
Tak, a z czwartej jeszcze konieczność stawienia granic i zatrzymywania zła na sobie i tak dalej, i tak dalej. Mam dziesiątki powinności, które mam sprostać.
Dzięki talentom, które we mnie zostały położone.
I dzięki Panu Bogu, który ma być obecny cały czas we mnie, w moim duchu.
A tymczasem wybieram klitę jeden na jeden, bo tu nie kapie na głowę.
Dokładnie, bo wszystko to według mnie jest poza tą klitą. To jest moja enklawa. To jest nieprawda. To nie jest enklawą. I tak te wszystkie konsekwencje moich złych, mniej czy bardziej przemyślanych, bardziej czy mniej uzależnieniowo podjętych wyborów, i tak mnie uderzają i dotykają. Tylko że ja mam przeświadczenie, że to jest za każdym razem ktoś, kto otwiera drzwi i wlewa na mnie kubeł wody. Czyli jest jakiś dyżurny winny. I nie chcę stracić tej możliwości, tej możliwości przeświadczenia, że to ja jestem krzywdzony.
12 kroków. Droga do wolności.
Siódmy krok. Gdzie idziemy? Do siebie idziemy. Czyli do domu ojca, bądź co bądź, gdzie jest lepiej niż u ojca i matki. To jest właśnie kierunek, w którym zmierzamy. W kroku siódmym przyszedł czas na zmiany. Na zmiany naszych cech charakteru. Jacku, jako ten przewodnik nasz tutaj, powiedz, czy to się w ogóle da, czy są jakieś ćwiczenia, jakieś gimnastyczne, fitness duchowy, który może sprawić, że te cechy rzeczywiście zaczną się zmieniać.
Tak, taki fitness duchowy rzeczywiście to jest pomysł dobry i w ten sposób należy na to patrzeć, że to jest pewnego rodzaju ćwiczenie. Ćwiczenie na bazie własnych doświadczeń, ale w kontekście pewnych, no powiedzmy sobie, odniesień, tego światła Pana Boga, tak, który pokazuje nam i mówi, jak powinno to wyglądać, tak? Jakie powinny być nasze postępowania, albo inaczej. Bo bardziej to jest tak, że pokazuje, jakie są konsekwencje, albo jakie są nieprawidłowe postępowania, tak? I krok siódmy w warsztacie 12 kroków dla chrześcijan daje taką możliwość. Możliwość zobaczenia, poznania, czasami nawet po raz pierwszy, jakby zdania sobie sprawy z tego, że dana cecha charakteru jest, akurat tak się charakteryzuje. Co to znaczy, że ma się taką czy inną cechę charakteru?
Pokora, wielkoduszność, zaakceptowanie siebie, uczciwość, umiarkowanie, umiejętność kochania, bycie energicznym, to są punkty pomocne do tego, by zacząć zmieniać swoje cechy charakteru. No to zacznijmy od pokory. Co to w ogóle znaczy? Pokorny to co? Świadom, że ma swoje jakieś granice, ograniczenia. Świadom, że, nie wiem, grzeszę zarozumiałością i agresją. No i jak sobie z tym poradzić? Taki jestem. To taki jestem, no nagle nie zacznę być pokorny.
Tu nie chodzi o to, żeby ćwicząc, czy też ucząc się, co to znaczy być pokornym, czy być wielkodusznym, natychmiast wprowadzać to w swoje życie, bo to jest niemożliwe.
O, widzicie, jest pocieszenie.
To jest niemożliwe. To tak jakbym dowiedział się, do czego służy, nie wiem, jakaś skomplikowana maszyna, tak?
I natychmiast ją miał używać. Aha, używaj, no tak.
Tak? Tak jakbyś mnie chciał posadzić jako, co się nie udało od lat, jako realizatora w radiu, tak? Tylko dlatego, że widzę, że są hebelki i się nie
rusza. Były takie zakusy.
No były, ale się nie udało. Bo to tak nie działa. Ja, żeby móc zrobić cokolwiek w swoim życiu, tak, a im lepiej chcę to robić, to po pierwsze muszę się tego dobrze nauczyć, ale też sama jakby technika czy taktyka danego postępowania jeszcze niczego nie gwarantuje. Ja muszę chcieć naprawdę to robić, prawda? Ja muszę mieć w sobie właśnie tą zgodę, tą chęć jakby zrobienia przestrzeni na to, aby tym się stać.
Czyli gdy przyłamię pychę i zacznę prosić o pokorę, to przestanę być pyszny.
Nie, no, coś w tym stylu.
To ciekawe. No dobrze, ale mówisz o wielkoduszności. No wielkoduszny to ten, który ma wielką duszę, tak? Który dużo tam w niej pomieści innych, tak?
No nie.
Nie. To kto to jest?
Oczywiście można też to tak rozumieć, ale wielkoduszność to jest, to znaczy, że jest się wielkiego ducha.
No, czyli że się współpracuje się z duchem największym, tak? Ale że samemu też się go ma.
No, przez to, że on w nas jest, tak? Czyli że współpraca z Panem Bogiem, obecność Pana Boga w moim życiu powoduje, że ja staję się wielki duchem. Wielki duchem to znaczy ten, który ma jakby po pierwsze odniesienie duchowe, tak? Czyli pierwszym moim reakcją na rzeczywistość świata jest to, co mi w duszy gra, tak?
Mm-hmm. Ale tak dla porządku, bo teraz zacząłeś mówić tak, jakby ta wielkość nie pochodziła z nas.
No bo tak do końca nie pochodzi.
Po czym mówisz, co mi w duszy gra?
No tak, w mojej duszy gra, czy pogłos jest, czy kawałek dźwięku użyczonego mi przez Pana Boga, tak? Moja wielkość nie bierze się z mojej osoby, czy z mojej własnej duchowości.
Tylko z tego, że duch złożył tego, że tam już harfę i całe instrumentarium i teraz kwestia, czy wykorzystam.
Tak, że się zespalam z orkiestrą, powiedzmy sobie, boską, tak? I że gram swoją duszą kawałek wielkiej symfonii, tak? I przez to, że gram kawałek wielkiej symfonii, to moja dusza, moja osoba, moja duchowość staje się również wielka.
No, to brzmi atrakcyjnie. Warto być wielkodusznym. Znaczy otworzyć się na tego wielkiego ducha, który sprawia, że nagle przestrzeń, która wydawała się no już nie do pomieszczenia, no nie, no już tą ciocią to już na pewno się nie zajmę. Nagle się okazuje, że 600 takich spraw mogę pomieścić każdego dnia i nie pęknąć, tak?
No bo dokładnie tak jest, że obecność w moim życiu Pana Boga, a więc ta wielkoduszność jest możliwa tylko dzięki tej obecności Pana Boga w moim życiu, objawia się tym, że ja robię dziesiątki rzeczy, często bardzo dla mnie żmudnych, niechcianych, nielubianych nawet, albo nawet takich, do których podchodzę z pewną niechęcią i przełamuję ją dzięki mojej wielkoduszności, ale nie męczę się tym. Nie powoduje to mojego upadku w sensie psychicznym, czy nawet fizycznym, bo te siły idą nie ze mnie. Ja czerpię jakby z zasobnika tej orkiestry, tak? Choć na chwilę biorę oddech, bo ja w tym momencie nie mam kawałka swojej kwestii, tak? To duch we mnie i tak gra.
Ładne to. Wśród ćwiczeń zalecanych w kroku siódmym jest też praca nad uczciwością, czyli po prostu, to brzmi trywialnie, mówić prawdę. Cóż prostszego niż mówić prawdę? Te tysiące kłamstw, którymi oblepialiśmy się, kiedy brnęliśmy w świat uzależnień, były konieczne właściwie tylko po to, żeby umożliwić nam bezkolizyjne, czyli bez ponoszenia konsekwencji, trwanie w gównie, nie bójmy się tego słowa. Prawda jest czymś tak oczywistym. Czemu tak trudno czasem z niej skorzystać?
Bo prawda wcale nie jest taka oczywista. I właśnie dlatego to mówienie prawdy i ta uczciwość, głównie wobec siebie samego, bo wtedy staje się uczciwy tak naprawdę na zewnątrz, kiedy jestem uczciwy wewnątrz. Jest wtedy, kiedy ja przestaję jakby chcieć głosić czy szerzyć swoją prawdę. A więc jakby konfabulować, tak? W sposób zupełnie nieświadomy. Dopowiadać, dopisywać, dodawać, widzieć przez pryzmat własnego sposobu widzenia, własnego sposobu wartościowania, własnych odniesień, ocen często, tak?
Czyli swoja prawda tak zwana, to w najlepszym razie półprawda, tak?
Nie będę to cytował teraz...
Profesora, księdza...
Tak, Tischnera, który znany cytat na temat prawdy głosił niejednokrotnie. Ale rzeczywiście są pewne klasyfikacje prawdy. I tu mamy do czynienia z takim częstym pomyłką trochę w odbieraniu rzeczywistości, bo jest coś, co jest prawdą, powiedzmy sobie, obiektywną, czy też prawdą taką faktu. Tak, faktograficzną. Choć jak się okazuje, robiono takie badania swego czasu, nie dla każdego ten sam fakt jest takim samym faktem, bo 20 osób, którym się pokaże przez 5 minut jednego człowieka, opisze go każdy inaczej, tak? Czyli po prostu to zależy od tego, jak my na to patrzymy. Ale powiedzmy sobie, że jest prawda faktu, nie? Czyli prawda wydarzeń fizycznych, nie? I one są oczywiście oczywiste, że siedzimy przy stole, na krześle i tak dalej. Tego nikt nie kwestionuje, prawda? I taką prawdę oczywiście mówimy wprost i tu jest łatwo złapać kłamstwo. Natomiast jeżeli mówimy o tym, jak my widzimy ten świat, jak my widzimy wydarzenia, jak my odbieramy te wydarzenia, przepuszczamy je przez własną osobę, to stają się już nasze prawdy. To już nie są prawdy obiektywne, to już nie są prawdy faktu, tylko są prawdy nasze.
No dobrze, ale jeżeli mówimy z pełnym przekonaniem, że tak właśnie jest, nie rozgrywamy tu żadnej partii, no to ciągle jesteśmy w źródle.
Rozgrywamy partię ze sobą, bo oszukujemy samych siebie, jakby mijając się z tą prawdą.
Że świat jest taki, jaki ja chciałbym, żeby
Dokładnie.
Był, tak?
Prawda jest tylko na tyle prawdziwa, na ile przystaje do prawdy absolutnej. Ale na ile przystaje, tego nie wiemy. Dowiemy się dopiero, jak spotkamy się z prawdą absolutną, czyli z Panem Bogiem.
W ogóle używanie terminu prawda jest wysoce nieprecyzyjne.
jest jednocześnie precyzyjne i nieprecyzyjne. Dlatego też uczciwość nie jest takim prostym, jasnym określeniem. Dlatego trzeba nad nią pracować, trzeba ją rozwijać w sobie, ponieważ każdy, kto choć raz czy dwa w swoim życiu zastanowi się nad swoją uczciwością, to widzi wyraźnie, że za każdym jakimś interwałem czasowym, który dzieli mnie od jednego westchnienia nad moją uczciwością do następnego, pokazuje, że ja od tego westchnienia do westchnienia staję się jeszcze bardziej uczciwy.
Bądź odwrotny.
No, zakładam, że idę w tą stronę, tak? Co to znaczy? To znaczy, że dzień temu tak. Uważałem, że jestem uczciwy i nie miałem sobie nic do zarzucenia, ale następnego dnia, gdy spojrzę
w
już...
W tej samej sytuacji?
Nawet niekoniecznie, nawet bez sytuacji, ale z pewnego dystansu, tego dystansu jednego dnia, już, kiedy spojrzę wstecz na swoje wydarzenia, to już mogę zobaczyć je inaczej. Już mogę zobaczyć, że jednak była jakaś drobna nieuczciwość. Niezamierzona. Nie może wymyślona.
Nie na zimno.
Nie na zimno, niewykalkulowana, ale jednakowoż z mojego sposobu widzenia rzeczywistości.
Wówczas naturalna.
Tak.
Ale to nie jest rzecz, która w sensie ścisłym obciąża nasze sumienie, bo to musi mówić...
Nie mówimy o obciążeniu sumienia.
Rozumiem.
Mówimy o uczciwości jako o postawie, jako o cesze charakteru.
O szukania prawdy w sobie.
Tak.
Dobrze. Mniej więcej jesteśmy przygotowani do tego, żeby z pokorą spojrzeć na swoją sytuację, mam nadzieję, taką głęboką. Tutaj jest jeszcze taka podpowiedź w kroku siódmym, żeby być energicznym i podejmować nowe pomysły i nowe formy aktywności, dostrzegać potrzeby innych w pracy i w czasie wolnym. No kapitalne są te podpowiedzi, takie trochę jak z elementarza, proste, ale niezwykle celne.
Ale wcale nie takie łatwe.
No,
i nie takie oczywiste, dlatego że my rozumiemy bardzo często, jeszcze będąc na poziomie kroku siódmego czy wcześniej, energiczność jako pewnego rodzaju poryw, tak? Jako takie zrywy, jako takie...
ADHD.
Trochę tak, takie zachowania, prawda, przychodzące i odchodzące, czyli taką afektywność, prawda? Że jestem energiczny, bo pod wpływem jakichś potrzeb afektywnych działam. Natomiast tu jest mowa nie o efektywności, nie o działaniu na emocjach, tylko o postawie, o cesze charakteru, jaką jest energiczność. Czyli podejmowanie energicznych działań, niezależnie od tego, jaki jest mój stan emocjonalny, niezależnie od tego, jaki ja mam odbiór emocjonalny rzeczywistości. A więc to jest zaproszenie jakby do sięgnięcia do innego paliwa. Przejścia z paliwa...
Węglowego?
No, czy nawet, można powiedzieć, ktoś mi powiedział rakietowego, że emocja to taka jak rakieta, jak się odpali, to trudno zatrzymać.
No tak.
Z takiego zrywnego, odpalanego skokowo, nie wiadomo jak, paliwa rakietowego, na takie spokojne, stałe, dające się dobrze wykorzystać paliwo duchowe.
Czego sobie i państwu życzymy? Krok siódmy. Za nami, oczywiście mówimy tylko o konspekcie do tego kroku, zmagania z nim.
No, z konieczności fragmentaryczne.
Mogą potrwać miesiąc, dwa, nawet jeszcze więcej życia, ale na pewno warto. 12 kroków z Duchem Świętym.